Amerykański Kongres uchwalił wczoraj w nocy polskiego czasu ustawę, która zobowiązuje Departament Stanu do monitorowania i informowania Kongresu o tym, które kraje wciąż jeszcze nie zrealizowały zwrotu mienia po ofiarach Holokaustu. Ta ustawa jest dla Polski bardzo niekorzystna. Protestowały organizacje polonijne. My teraz łączymy się z Los Angeles. Tam jest pan Wojciech Jeśman, działacz polonijny, przedsiębiorca, który monitorował tą sprawę, alarmował i działał przeciwko tej ustawie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Nie udało się zablokować tego niekorzystnego dla naszego kraju ustawodawstwa. Od razu powiem, że część obserwatorów w Polsce, także część polityków mówi, żeby nie przesadzać z tą grozą sytuacji, że to do niczego nas nie zobowiązuje i nie ma wpływu na nasze ustawodawstwo.
No, nie całkiem bym się zgodził z tym, co tutaj się mówi na ten temat. No, według mnie jest to przegrane tutaj rozdanie. Nie jest to koniec wojny, którą tutaj nam wypowiedziano, bo to niewątpliwie jest długofalowy proces. Te roszczenia na pewno nie ustaną i oczywiste jest, że ta ustawa tutaj jest częścią pewnej większej gry obliczonej na długie lata. Te skutki tej ustawy będą odczuwane dopiero za jakiś czas. Ta ustawa z pewnością nie przyniesie nam natychmiastowych tutaj działań w sensie tygodnia, miesiąca czy nawet roku. Niemniej jest to część pewnej większej strategii i no, jasne jest, że naszym zadaniem jest tutaj rozumienie naprawdę, na czym ta gra polega, a ta gra jest obliczona na pewne korzyści materialne i polityczne i jasne jest, że to będzie realizowane kosztem naszej strony.
Obserwował pan wczoraj ten proces ustawodawczy. Jak to wyglądało? Jak też wyglądały naciski ze strony Polonii i dlaczego ostatecznie nie odniosły skutku?
No, prawda jest taka, że tutaj nastąpił cały proces manipulacji. Ja myślę, że w pewnym sensie no, te nasze ingerencje tutaj przynosiły jakiś skutek i w związku z tym zmieniono sposób procedowania tej ustawy. No, zmieniono reguły i na mocy tych reguł tutaj nas ograno. A, no, jasne jest, że nie jesteśmy w stanie wpływać na to, w jaki sposób ustawy są procedowane tutaj w amerykańskim kongresie. Natomiast no, jasne jest, że tutaj kilka rzeczy nastąpiło, które są niepokojące i no, dają to jakby do myślenia. No, taki pierwszy moment to jest fakt, że tam się pojawiło bardzo mało osób. No, jeżeli państwo wejdą na stronę kongresu i spojrzą na zdjęcia związane z tym głosowaniem, w pewnym momencie na sali jest, o ile pamiętam, 116 osób. To 116 osób na 435, to znaczy no, raptem 25% ogólnego stanu tutaj kongresu. Przypominam, że w kongresie mamy 435 kongresmenów. Proste kworum wymagałoby 218 osób na sali, ale tutaj przy tym procedowaniu przyspieszonym wymóg był inny. Dwie trzecie wszystkich kongresmenów tam powinno być, czyli 290 osób. No, ja przypuszczam, że tutaj nastąpiło być może naruszenie pewnych reguł, a problem jest w tym, że te reguły są ustalane na sali. Jeżeli nikt nie poprosił tutaj o przeliczenie głosów, znaczyło to, że uznano, że to kworum tam istniało, czy też ta reguła tych dwóch, trzech z ogólnego stanu kongresmenów. No, nie jestem tutaj jakimś szczególnym autorytetem w tych kwestiach na temat procedur. Tutaj procedowania różnych rzeczy napisano opasłe tomy, więc nie chcę się specjalnie wymądrzać na ten temat, ale no, te zdjęcia jakby ilustrują wyraźnie, że to głosowanie nie było specjalnie tutaj licznie jakby reprezentowane ze strony różnych sił, zarówno ze strony republikanów, jak i demokratów.
Którym kongresmenu najbardziej zależało na tym, żeby ta ustawa została przegłosowana?
No, to jest tak, że zawsze ktoś taką jedną czy drugą ustawę tutaj sprowadza i potem pojawiają się tak zwani kosponsorzy, którzy razem z tymi osobami wprowadzającymi tutaj pilotują te rzeczy. No, w naszym wypadku było tutaj 9 osób tylko, które pilotowały te rzeczy, jeżeli chodzi o wersję Izby Reprezentantów. No, po stronie Senatu było tych osób więcej, 21. Ostatecznie głosowano wersję senacką, nie Izby Reprezentantów, żeby po prostu ten proces przyspieszyć. No i no, prawda jest taka, że chyba nie było szczególnego zapału tutaj, jeżeli chodzi o Komisję Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów, żeby te kwestie jakoś popychać szybko. Przez 15 miesięcy Komisja Spraw Zagranicznych nie zrobiła w tej sprawie nic, nie zaopiniowała tego, więc tutaj niejako ograno także Komisję Spraw Zagranicznych, wyjmując to z gestii właśnie tutaj decyzji, które oni mieli podjąć, i przesunięto to bezpośrednio na głosowanie całego niby składu tutaj kongresu. Jak widać, bardzo niewiele osób się pojawiło na tym głosowaniu.
Co będzie dalej się działo, jeśli chodzi o proces ustawodawczy?
No, ta ustawa jest ważna, jeżeli zostanie, to znaczy stanie się ważna, stanie się prawem w momencie zatwierdzenia przez prezydenta Trumpa. No, w najbliższym czasie się dowiemy, czy jest skłonny ją podpisać, czy nie. No, jeżeli miałbym się zakładać tutaj, to raczej myślę, że ją podpiszę. Natomiast no, nasze problemy zaczną się dopiero w momencie, kiedy Departament Stanu zacznie wytwarzać raporty na temat przebiegu tutaj naszych różnych zachowań, w sensie dostosowania naszego prawodawstwa do życzeń zawartych w tej deklaracji terezińskiej. I to jest kwestia na najbliższe lata. Jestem pewien, że nie stworzono tej ustawy po to, żeby ona leżała na półce, tylko że będzie ona bardzo tutaj używana w różnych rozgrywkach z Polską, i celem jest absolutnie wymuszenie nie tylko tutaj korzyści materialnych, ale być może czegoś znacznie więcej w sensie znaczącej kontroli nad różnymi procesami zachodzącymi w naszym kraju.
Ta sprawa, to, że nie udało się zablokować tej ustawy, dowodzi oczywiście słabości państwa polskiego, ale dowodzi też chyba słabości Polonii amerykańskiej, która nie stanowi jakiegoś takiego skutecznego lobby, skutecznej siły, z którą amerykańscy kongresmeni muszą się liczyć.
No absolutnie, to jest kwestia wieloletnich tutaj zaniedbań, i ten istniejący lobbying polityczny jest niewystarczający. No, jasne jest, że to się tutaj nie stanie jakby szybko, odwrócenie tej sytuacji. No, zawłaszczono tutaj narrację historyczną kompletnie. Dopóki nie odzyskamy w jakimś stopniu tutaj pewnego wpływu na tą narrację polityczną, no, nasze zabiegi będą mało efektywne. No, jesteśmy w tej chwili tutaj przedstawiani jako mordercy Żydów, i te wyrażenia typu polskie obozy koncentracyjne czy polskie obozy śmierci są tutaj używane prawie codziennie. No, to nie pomaga naprawdę promocji naszego kraju, i tutaj jest wymagana absolutnie no, ogromna doza realizmu w tej kwestii. To naprawdę trzeba zabrać się do pracy. No, naszym zadaniem jest pokazanie, że nie jest ten Polak taki straszny, jak go tutaj różne ugrupowania roszczeniowe żydowskie malują, ale no, to tak zawłaszczono tutaj kwestię związane z II wojną światową, że jasne jest, że nie jest łatwo tutaj odzyskać ten teren.
Nie jest łatwo, trzeba walczyć. Bardzo serdecznie dziękuję. Wojciech Jeśman, działacz polonijny, przedsiębiorca Los Angeles dla Poranka Wnet. Dziękuję panu uprzejmie.
Dziękuję państwu, dziękuję panu.
Godzina 7:23, to jest Poranek Wnet. To oczywiście nie koniec tematów amerykańskich w dzisiejszym Poranku Wnet, także dlatego, że odbyła się wczoraj, trwa właściwie cały czas bardzo ważna wizyta międzynarodowa. Prezydent Francji Emmanuel Macron jest w tej chwili w Ameryce, rozmawia z prezydentem Donaldem Trumpem. Już było też kilka anegdot, jeśli chodzi o spotkanie obu par prezydencji, ale te rozmowy są bardzo ważne. Widać wyraźnie, że Francja cały czas rywalizuje z Niemcami, kto tutaj jest tym ważniejszym liderem Europy i kto jest tym partnerem, który będzie rozmawiał w imieniu Europy również z kontrowersyjnym, niekonwencjonalnym i nieobliczalnym prezydentem Stanów Zjednoczonych, a my cały czas pozostając oczywiście w Ameryce wracamy do spraw polskich. Naszym rozmówcą jest teraz Michał Karnowski, Tygodnik w sieci. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. I portal w polityce.pl też.
I portal w polityce.pl i bardzo wiele innych inicjatyw. Politycy polscy mówią oficjalnie, że nie trzeba się przejmować, że ta amerykańska ustawa nie ma wpływu na nasze ustawodawstwo i że nie musimy obserwować, ale nie mamy się czego bać. Czy tak jest istotnie, jak pan sądzi?
No, rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że to jest na razie uchwała, a nie ustawa i co więcej nie podpisana. Oczywiście tu by trzeba jakiegoś eksperta do spraw legislacji amerykańskiej, ale wydaje mi się, że ten wniosek, że to jakby nie reaguje od razu żądaniem zapłaty, jest wnioskiem logicznym i uprawnionym, tak? I potwierdzają to wszyscy fachowcy. Natomiast no, oczywiście jest to z drugiej strony bardzo niedobry sygnał. I myślę, że tak to trzeba traktować, jako działanie na razie nie przynoszące bezpośredniego efektu, ale bez wątpienia będącym ważnym wydarzeniem w tym łańcuchu, no jak to nazwać, presji na Polskę, prób wymuszenia czegoś na Polsce, zmuszenia czegoś do Polski, rzucenia Polski na kolana, no jakbyśmy tego nie nazwali, moim zdaniem jest taki łańcuch działań bardzo wobec Polski nieprzyjemnych, zakłamanych i mających na końcu niestety intencję finansową. W tym sensie polska polityka powinna to potraktować jako kolejny znak, że to wyzwanie obrony prawdy o polskim losie jest fundamentalne, dlatego że takie rzeczy są możliwe, dlatego że prawda o polskim losie jest zakłamana. To znaczy wyłącznie wtedy, gdy Polaków wpisze się we współsprawstwo niemieckiej państwowej zbrodni Holokaustu, można próbować wymusić na nas zapłatę. Pamiętajmy o ogromnym przesunięciu granic, o ogromnej biedzie powojennej, o tym, że nie Polacy byli panami swojego losu także po wojnie, już nie mówiąc o okupacji. Więc wydaje mi się, że musimy się o tę prawdę o polskim losie bić. No, ta historia może mieć bezpośrednie przełożenie na pieniądze.
Może mieć przełożenie na pieniądze. Pytanie, czy my wykorzystujemy nasz potencjał, nasze możliwości, jednak również naszą wagę. Przecież amerykańskie wojska są w Polsce, no nie dlatego, żeby sprawić nam przyjemność, tylko dlatego, że mają w tym interes. Przecież Amerykanie mają tu swoje interesy. Rząd polski w dużej reprezentacji jest akurat w tej chwili w Stanach Zjednoczonych i to jakoś tutaj nas nie broni, nie przeszkadza nam. Czy nie powinniśmy być trochę twardsi?
No, powiem szczerze, że wydaje mi się, że jednak w tych relacjach jesteśmy jednoznacznie takim, no, brzydko mówiąc, trochę, no, może nie klientem, ale tym partnerem, któremu bardziej zależy. To bez wątpienia. Amerykanie rzeczywiście wybrali Polskę jako taki trochę lotniskowiec swój w Europie, tak możemy powiedzieć. No, na razie oczywiście większe bazy są w Niemczech, ale wyraźnie jeszcze za Obamy, więc ta decyzja nie jest wyłącznie decyzją, to się za Obamy zaczęło, nie jest wyłącznie decyzją taką jednokadencyjną, Trumpową i dobrze, bo ona ma jakieś głębsze podstawy, ale już za Trumpa to poszło bardzo mocno. Ameryka zdecydowała, że Polska jest ważnym sojusznikiem i z tego co wiem, prawdziwe były te informacje, że ona właśnie naciskała na Izrael, żeby zakończyć zakończył ten spór z Polską. No ale te lobby wzajemne są bardzo silne. Ja sądzę, że my tutaj nie możemy powiedzieć Ameryko, jak nie, to do widzenia, że to po prostu no, w realnej polityce takiego bytu nie ma. My zabiegamy o amerykańską obecność, my prosimy Amerykę o życzliwość, o spojrzenie, o uwagę w ogóle, bo przecież to państwo mające tysiące interesów na całym świecie i nie oszukujmy się, gdzieś Azja, Pacyfik, to są realnie też dla nich ważne w tej chwili boje. Także tutaj no, cudów nie ma i zresztą nie ma tutaj, proszę państwa, drogi na skróty. To znaczy, to jest bardzo częste złudzenie, ja nie mówię, że tu padło w pytaniu, ale tak w ogóle dostrzegam w polskiej polityce, że można coś osiągnąć na skróty. Na przykład, że można zmienić media na skróty, tak? Pstryk i zmieniamy media. No nie, no można wygrać wybory, a media są jakie były. Albo pstryk i zmieniamy kulturę. No też nie, trzeba pracować. Podobnie jest z tym tematem. Musimy pracować, musimy wykorzystywać szanse, edukować Polaków. No ja prowadziłem niedawno, to był ogromny zaszczyt i przyjemność, spotkanie promocyjne książki Grzegorza Górnego i Janusza Rosikonia Sprawiedliwi o Polakach, którzy ratowali Żydów w czasie zagłady. Proszę państwa, no to jest nawet już przetłumaczone na angielski. Świetny, profesjonalny, perfekcyjny album, który może być wydany w formie broszury, jeszcze większego albumu i tak dalej. I powinna każda ambasada rozesłać po 1000 egzemplarzy tej książki. A takich inicjatyw jest bardzo, bardzo wiele. No więc te możliwości, szanse leżą na stole. Ja świadomie mieszam trochę w tej chwili tematy polityczne z historycznymi, bo powtarzam, historia jest dzisiaj w Europie chyba mocniej niż nam się kiedykolwiek śniło elementem uprawiania polityki, czy znaczy próby zakłamywania tej historii i my musimy tej prawdy o polskim losie bronić.
Historia jest elementem polityki, również ta historia najnowsza, również ta sprzed kilku lat. Donald Tusk zeznawał w sądzie i też pojawiły się tutaj pewne kontrowersje co do tego, jak to kilka lat temu było z tymi wizytami.
No, trochę sobie przypomnieliśmy, jak może wyglądać taka pływająca polityka. Rzeczywiście to było takie poczucie déjà vu, to znaczy, że można w żywe oczy kłamać Polakom, że można stosować takie prymitywne socjotechniczne sztuczki, że właśnie gdzieś tam wymijających odpowiedzi, jakichś uśmieszków, że to wszystko jest takie... No, powiem tak, no ja tu mam trzy wnioski. Znaczy, po pierwsze, ewidentnie Tusk ma w sprawie Smoleńska bardzo dużo na sumieniu i moim zdaniem, mimo że to przesłuchanie faktycznie no, nie było przygotowane perfekcyjnie, ale też nigdy nie spodziewam się po przesłuchaniu w sądzie jakiegoś pognębienia świadka. To nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby świadkowi zadać kilka pytań i uzyskać od niego odpowiedź i sprawdzić potem, czy kłamie, czy nie kłamie i tak dalej. No w każdym razie bez wątpienia tutaj te pytania jednak i to przesłuchanie nam przypomniało o tym, jak lekceważąco potraktowano samą tragedię smoleńską, jak te przygotowania wyglądały, jak grano z Rosją przeciwko własnemu prezydentowi, w jaki sposób właściwie zaszczuwano moim zdaniem świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Jakby mnie ktoś pytał o praźródło tragedii smoleńskiej, to praźródło jest w zaszczuwaniu ówczesnego prezydenta przez ekipę platformerską, sugerującą wszystkim instytucjom państwowym, społecznym i w ogóle wszystkim funkcjonariuszom też, że to jest taki prezydent trochę na niby, trochę w cudzysłowiu. Tam jest źródło tej tragedii i myślę, że Tusk powinien mieć tego głęboką świadomość. No i też ja miałem jednak takie poczucie, że oczywiście to jest groźny zawodnik, ale że ten jego czar, nie wiem, czy nie jest trochę przeszacowany, nie jest przeszacowany. Że tak sobie pomyślałem, oglądając to, że gdyby on jednak stanął na tej ubitej ziemi na ringu, do czego wyraźnie się przygotowuje, że ten efekt może być dużo mniejszy niż się sądzi. Że taką, zajechało mi trochę taką emerytowaną kwaśniewszczyzną, tak bym to ujął. No, zobaczymy, czy mam rację. Powtarzam, to jest bardzo zawodnik poważny. On też ma różne fazy, on jak się zmobilizuje, to potrafi dużo osiągnąć, ale dużo się już w Polsce zmieniło. Ten jego styl, który trochę czarował kilka lat temu, być może już dzisiaj czarować nie będzie.
To jest też oczywiście pytanie o rolę mediów, bo nie byłoby możliwe zaszczuwanie świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, gdyby media tego nie wspierały.
No proszę państwa, to jest cały przemysł pogardy, który funkcjonował i powiem tak, no zmiana 2015 roku była możliwa wbrew mediom, dlatego ten mandat tej prawicy, która wtedy wygrała, znaczy to był cały ruch społeczny, był tak silny, bo to był mandat wbrew mediom osiągniętym, trochę jak Trumpa w Stanach Zjednoczonych, a więc wszystkie przekaźniki mówiły Polakom głupie, bezsensowne, macie najlepszy rząd w historii i najlepszą epokę złotą w ogóle i zieloną wyspę, a Polacy powiedzieli nie, jednak widzimy sprawę inaczej, bo ktoś nas przekonał, ktoś do nas dotarł. To był naprawdę wielki, to była w tym sensie społecznego wydarzenia, to była rzecz historyczna. No ale to się może zdarzyć raz. Natomiast intencją przecież tego przełomu 2015 roku było także dokonanie zmian na rynku mediów. I nie chodzi o to, żeby, ja zawsze uważałem, że to nie chodzi o to, żeby kogoś tam niszczyć, zabierać, to te repolonizacyjne pomysły, to zawsze miałem do tego, czy deregulacyjne, miałem do tego duży dystans, ale na Boga wydawało mi się oczywiste, że spluralizujemy ten rynek, że po pierwsze jednak będziemy szanowali te media, które zostały stworzone i to, no, jak popatrzymy na postawy części polityków, to się nie zawsze dzieje, no ale po drugie, no na przykład Radio Wnet, liczyłem na to, że ono będzie miało wreszcie własną koncesję i będzie mogło nadawać no, jak najszerzej, tak? Tu nie jestem od oceniania jakichś tam, czy od rysowania jakichś strategii takich biznesowych, czy tego typu, ale wydaje mi się, że coś jest nie w porządku, że jednak w tym eterze, no jeśli coś przybyło, to może stacja Agory w Gdańsku. Ja bardzo cenię też jakby przewodniczącego Kołodziejskiego i Krajową Radę, ten jej skład obecny. No, zastanawiam się, gdzie jest problem, no bo fakt jest faktem, że nie ma, nie buduje się tego pluralizmu, a na dłuższą metę nie da się utrzymywać jakby wszystkiego na zasadzie społecznego entuzjazmu. Że to jest po prostu na dłuższą metę moim zdaniem niemożliwe, że jeżeli nie będzie samodzielnych, niezależnych instytucji, trochę takich mózgów, które myślą tak w imieniu narodu, dla narodu, bo tym są media, dlatego Niemcy na przykład finansują poważne media u siebie, a u nas wydają szmatławe tabloidy. No. To na tym ta różnica właśnie polega, więc te mózgi muszą być jakby polskie, tak? Muszą myśleć o interesie, racją stanu, interesie narodowym, racją stanu. I tego jakby nie widzę, to mnie martwi, tak? Że to jest takie złudzenie, że my zawsze zrobimy konwencję, że my zawsze zagramy jakąś sztuczką, że tutaj właściwie to jest jakaś taka masa, która jest bezwolna. No nie, to nie jest bezwolne. No, na przykład widzę, jak bardzo precyzyjnie są koordynowane. To są naprawdę koordynowane w tej chwili media związane z Platformą, z Nowoczesną. One mają swoje strategie, one biorą na celownik poszczególnych ludzi. Znaczy uznano, że nie da się zniszczyć dobrej zmiany w całości. Się bierze poszczególnych ludzi, urządzając, jakby na nich kumulując wszystkie lasery, tak sobie takie wojny gwiezdne możemy wyobrazić. No to rebelianci są w stanie może obronić się, przegrupować i wycofać, jakby ten atak jest na całą bazę, tak? Ale tutaj mamy do czynienia z takimi wręcz polowaniami. No, pani Julia Przyłębska chociażby, no, to po prostu jest osoba, na którą się poluje w tej chwili. I to właśnie bardzo trudno gdzieś jakiś opór zorganizować. Tak? Po drugiej stronie jest dużo pogubienia, dużo wzajemnych niechęci, no i nie ma takiego rozwoju. To mnie martwi, nie ukrywam, że ta sytuacja się naprawdę zemści na dłuższą metę. Że to jest jakby duże złudzenie wielu ludzi, którzy są przekonani, że jakby trzecia RP się skończyła i nie może wrócić. Chcę powiedzieć jedno, fundament trzeciej RP w tym wymiarze mediów, a one są naprawdę dla myślenia społecznego kluczowe, nie są naruszone. To nawet te media się mają lepiej niż miały się wcześniej, a media, które jakoś opowiadały się za dobrą zmianą, no mają się gorzej. Radio Wnet jest jakimś przykładem, może szczególnie dla naszych widzów, słuchaczy dostrzegalnym, ale przecież nie jedynym.
W imieniu słuchaczy nie tylko dziękuję za tą uwagę. Ostatnie pytanie. Rząd natrafił na problem kolejny, który musi rozwiązać, to jest protest rodziców osób niepełnosprawnych w parlamencie. Protest bardzo widowiskowy, no i z drugiej strony nie pozostawiający nikogo obojętnym, bo sprawa jest poważna. Jak rząd sobie radzi z tą sprawą?
Znaczy, no, myślę, że tutaj wszyscy, jak się w tym gronie spotykamy na antenie, no mamy takie poczucie, że to jest bardzo też trudny temat, dlatego że trudno o precyzyjne słowa, tak? Jakby no, łatwo kogoś urazić, łatwo zostać przedstawionym jako człowiek znieczulony. Bez wątpienia kilka uwag się nasuwa. Znaczy, po pierwsze, wydaje mi się, że rząd tego protestu nie zlekceważył i naprawdę wyszedł z poważną ofertą bieżącą, tu i teraz, taką gaszącą trochę problem, pożar, tak, ale też i długofalową. I ja to widzę poważne podejście. No nie czekano 17 dni jak za Tuska, tylko był prezydent, premier, minister Rafalska, premier Szydło. Naprawdę byli wszyscy. To, co wczoraj zobaczyliśmy, chociażby w wiadomościach TVP, tak, te kartki, których panie nie chcą w ogóle wziąć, mówiąc do siebie, nie bierzemy tego porozumienia, no są jakimś symbolem jednak postawy takiej, która sugeruje jakieś polityczne tło w tym wszystkim. No, jakby ja mam poczucie, że to jest taki protest nakręcany przez Nowoczesną jednak w tle. Nie mówię, że ci protestujący nie mają swoich racji, ale jednak takie wspieranie przynajmniej tego protestu przez partię taką darwinistyczną, która przecież głosi tak naprawdę, że silni mają prawo żyć, a słabsi to precz, już nie mówię o dzieciach nienarodzonych, ale w ogóle w tym wymiarze ekonomicznym, no prawda. Oni na pewno pomogą niepełnosprawnym, no już to widzę. Myślę, że rządy tego środowiska byłyby bardzo brutalne i wielu by się przekonało, jak bolesne. No i trzeci wniosek to jest takim wnioskiem, powiedziałbym, też właśnie wracającym do poprzedniego pytania. No, na takich przykładach, w takich case'ach, w takich historiach widać precyzyjnie, gdzie jakby jest dobra zmiana, jeżeli chodzi o narzędzia komunikacyjne. No, jak się druga strona zaweźmie, to jest w stanie im urządzić łaźnie. No i łomot jest czasami dniem za dniem. Ale no, to mówię tu, nie chciałbym, żeby to brzmiało pesymistycznie, bo z drugiej strony też jest tak, że to jest troszeczkę środek kadencji. Takich problemów zawsze jest w środku kadencji bardzo dużo. To jest tak, że ta ekipa jednak ma dobrą sytuację, dokonuje takiej relokacji zasobów w kierunku prospołecznym, społecznym, zabiera to grupom oligarchicznym. Także może trochę zabrać najbogatszym. Ja uważam, że ta danina solidarnościowa nie jest zła. Morawiecki, premier Morawiecki też wyraźnie jakby łapie wiatr w żagle. Ja mam poczucie, że on po tych pierwszych 100 dniach naprawdę złapał dobry ton i jak będzie się go trzymał, to wszystko ruszy w górę. Więc no, nic naprawdę nie jest rozstrzygnięte, nic nie jest skończone. No to jest taki typowy środek kadencji, kiedy wszyscy są trochę zmęczeni, stare tematy są wyczerpane, a nowe gdzieś się na horyzoncie jeszcze nie pojawiły. Ta ekipa wchodzi jednak zjednoczona, jednak w całości, jednak bez jakiegoś takiego przekonania obywateli, że jest, nie wiem, skorumpowana, nie ma jakichś takich fundamentalnych słabości i wad. Więc naprawdę wszystko jest możliwe. No, będą to bardzo ciekawe 2 lata przed nami w tej perspektywie patrząc. A te protesty, jakby właśnie do czego zmierzam, że ten protest w Sejmie, no, to jest ważne wydarzenie, ale nie wydaje mi się, żeby ono jakby długofalowo miało jakieś skutki, bo mogłoby mieć, gdyby ten rząd nie zareagował, nie znalazł uwagi, czasu, energii, a znalazł. I tutaj jakby, no to jednak protestujący moim zdaniem bardzo mocno odbili tę piłkę. No nawet nie chcieli wejść w te negocjacje, w te rozmowy, tylko wszystko albo nic. Nie sądzę, żeby opinia publiczna tak stanęła po ich stronie, tak jak liczą, tak? Znaczy wydaje mi się, że to jednak było tak ostentacyjne odrzucenie wyciągniętej ręki do zgody, że przy całym zrozumieniu jakby dramatu tych ludzi, bo to jest ogromny trud wychowawczy, opiekuńczy, no tutaj jednak racje są podzielone, myślę, są podzielone.
Godzina 7:39, racje są podzielone, a historia dzieje się wciąż. Na szczęście w Warszawie świeci słońce.
A co będzie dalej, pokaże czas. No, proszę mnie aż tak nie redukować do takich banałów. Nie, dziękuję za rozmowę serdecznie.
Dziękujemy bardzo. 7:40. Do usłyszenia.